psy, koty i inne kłopoty.
Zuza Gradowczyk w studio się pojawia.
Witam serdecznie.
Dzień dobry, o czym dzisiaj?
A dzisiaj porozmawiamy sobie o takim bardzo specyficznym temacie.
Tak. Już się boję, zapytałem wcześniej. Mówię, zrobię sobie niespodziankę.
Niespodzianka. Porozmawiamy sobie o tym, dlaczego psy pachną. Niektóre psy pachną, niektóre nie.
O, czyli to tak kłopoty?
Kłopoty?
Nie do końca.
Nie do końca, bo psowaty mają swój naturalny zapach, dlatego że pomaga im to w identyfikacji w grupie.
Zwłaszcza po deszczu.
Tak, o, po deszczu będziemy o tym też mówić, tak, że o tym wspomniałeś. Natomiast jeżeli chodzi o tą identyfikację, to tutaj bardziej pomagają te niektóre gruczoły, które wydzielają konkretny zapach i tego my nie czujemy, o ile nie ma pies problemów z tymi gruczołami. Kto z opiekunów psów wie, ten wie. Natomiast...
Od razu mi się przypomina taki żart stand-upowy.
Tak?
O wyczyszczeniu gruczołów.
Tak, dokładnie, to są te gruczoły.
A nie będziemy przytaczać treści.
Natomiast psy najczęściej po prostu pozostawiają je, załatwiając się. Inne psy mogą sobie ten zapach zczytać. Oczywiście, sprzątamy po swoich psach, więc tego zapachu za dużo nie ma. Natomiast uwierzcie mi, proszę drodzy słuchacze, że tyle, ile zostanie po tym sprzątnięciu, innym psom do identyfikacji wystarczy, ponieważ to są bardzo subtelne zapachy, natomiast dla psów ten zapach jest identyfikacyjny i ten psi nos wręcz do niego lgnie. I w ten sposób można powiedzieć, nasze psy zaznajemiają się z innymi kumplami na zewnątrz, dlatego bardzo często mówimy o tym, że nasze psy na spacerze czytają gazetę, przeglądają media społecznościowe. To jest ta opcja. Oczywiście mamy trzy podstawowe tak naprawdę grupy zapachów, za którymi nasze psy pójdą na spacerze. To są zapachy właśnie innych psów, ale też zapachy zwierzyny i trzeci zapachy jedzenia. Czyli intensywne wąchanie, szukanie jakiejś kromki chleba, która gdzieś tam spadła, chociaż większość psów to raczej tą kromką chleba się nie zainteresuje. To są i takie, które zjadają wszystko. Natomiast
Na przykład cukierki pozostawione przez leśną zwierzynę, a i owszem.
A to tak. No bo to jest ten drugi aspekt, natomiast faktycznie tutaj bierzemy to w kontekście przekąski, jeżeli jesteśmy psem, a jeżeli chodzi o zwierzynę leśną, szczególnie jeżeli chodzi o roślinożerców, to dla psowatych to, co ta zwierzyna zostawia, zawiera różnego rodzaju mikrosubstancje, które są przydatne. Witaminy i różnego rodzaju elementy, które faktycznie wspierają ten organizm. Dlatego wilki często gdzieś tam kosztują takich rzeczy. Właśnie po to, żeby ten pasaż jelitowy był lepszy. Ale wracając do naszego zapachu.
No właśnie, a czego psy się dowiadują? Tych zapachów, które pozostawiają inne psy?
Tego, jaki status ma inny osobnik w grupie, jeżeli mówimy na przykład o wilkach, jeżeli mówimy o grupie psów, jeżeli mamy kilka, więcej niż jednego. Natomiast też przede wszystkim o wieku, o tym, w jakim stanie zdrowotnym jest, jak wyglądają jego hormony, czy jest w okresie godowym, czy nie jest. To są te rzeczy, które najbardziej interesują drugiego psa. Oczywiście ten ostatni aspekt, szczególnie teraz na wiosnę, to już jest w ogóle 100%, szczególnie jeżeli mamy niekastrowanego samca, to możemy zauważyć, że nasz pies coś wącha i nagle mu po prostu kapie z nosa woda. To jest automatyczny sygnał przez organizm, który nawadnia trufle, czyli właśnie nos psi, a przez specjalną rynienkę woda ma jeszcze bardziej oplatać nos, żeby on był jeszcze bardziej czuły. Dlatego ta woda się nam wydziela. Żeby ten hormon bardziej rozpoznać, trzeba by na pewno, tam już jest owulacja, czy to jest tylko suszka, która jest gdzieś na pograniczu, co jest bardzo istotne z punktu widzenia tego, po co zwierzęta na ziemi są, czyli rozmnażania się i przekazywania genów dalej. Ale przechodząc sobie już do tego głównego tematu, czyli dlaczego nasze psy pachną, skąd te rzeczy się biorą. Po pierwsze, głównym źródłem zapachu są gruczoły łojowe na skórze psów, bo co prawda psy się nie pocą, ale te gruczoły łojowe jak najbardziej tam są. i produkują różnego rodzaju kwasy tłuszczowe, woski, czy też lipidy, które nie są tam bez sensu. Tak samo jak nasze sebum nie jest bez sensu na twarzy, mimo że czasami mamy przez nie tłustą skórę, jeżeli jest go za dużo. Ale ma ono na celu chronić ją, zabezpieczać przed wodą, czy też utrzymywać tą barierę immunologiczną, zabezpieczać w odpowiedni sposób. W przypadku psów też oplata ona te woski, te sebum oplatają sierść i powodują, że ona staje się mniej lub bardziej wodoodporna. Co też daje taki bardzo co też jest bardzo ważną funkcją. Natomiast mikrobiom skóry jest właśnie prawdziwym generatorem zapachu, czyli to te organizmy, które żywią się tymi woskami, tym sebum, tym tłuszczem, one wydzielają te wszystkie różne zapachy, dlatego że rozkładając sebum, bakterie wytwarzają różnego rodzaju krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, aldehydy, siarczki, z których powstają lotne związki zapachowe. I to stąd się bierze ten specyficzny zapach. A co zmienia skład tego sebum, tych tłuszczów i tych wszystkich innych rzeczy, które są na powierzchni skóry? Przede wszystkim dieta. Stan zdrowotny psa.
No tak, dlatego, jest też tym, co jesz. To tyczy się również psów.
Dlatego jeżeli, drodzy słuchacze, macie psa, który dziwnie pachnie, na przykład jest to piesek poschroniskowy i z tego schroniska ma jakąś konkretną karmę, którą albo dostał od poprzedniego właściciela, w cudzysłowie, albo na przykład być może w schronisku nie było pieniążków na większą, lepszą karmę, to może warto zastanowić się w pierwszym właśnie rzucie nad zrobieniem badań krwi oraz na zmianą karmy. Dlaczego badania krwi? Dlatego, że często psy z problemami z wątrobą, z problemami z trzustką, z nerkami lub generalnie z problemami jelitowymi będą miały większy problem właśnie z tym zapachem. Dawniej, chciałam tutaj jeszcze zrobić taką dygresję, dawniej psy żyły dłużej, tak, ale dawniej też bardzo często się mówiło o tym, że pies, który żyje na wsi, to on dziwnie pachnie. Nie dotykaj, bo zostaje ci ten zapach na ręce. Tak. I to faktycznie była prawda, dlatego że te psy się żywiły wszystkim. Tam były resztki z obiadów, tam były jakieś chlebsy z jakimś rosołem czy innymi elementami. I to faktycznie wpływało też na to, jak wyglądała bakterie, jak wyglądał skład bakteryjny skóry psa, przez to jakie ilości tego sebum się wytwarzały i tych wosków, wszystkich innych, tych substancji, o których już mówiliśmy. Natomiast pamiętajmy też, że zapach nie zawsze...
To złe było?
To złe było w sensie?
No, że psy tak były takie wszystkożerne, wolnowybiegowe wręcz na wsiach.
Złe może nie było, natomiast kwestia też tego...
No bo żyły jednak długo.
Żyły długo, natomiast to nie jest tylko kwestia tego, nie jest tylko kwestia diety, ale całokształtu, kontekstu. Czyli pies, który faktycznie ma pracę, no bo na wsi te psy miały pracę, czyli on jest spełniony mentalnie, on się nie stresuje, tam nie ma mikrozapaleń w organizmie, które są powodowane stresem, jeżeli ten pies jest odpowiednio zaopiekowany. Pytanie, jaka to była dieta, bo jeżeli to była dieta faktycznie, gdzie ludzie bywali tacy, nagotowywali tych kości, żeby te psy miały zimą ciepłe, porządne posiłki. Latem były bardziej lekkie te posiłki, być może faktycznie więcej ścinków, ale głównie były białkowe, no to wtedy faktycznie takie psy miały prawo żyć dłużej i nawet według badań naukowych jest pokazane, że psy, które jedzą wszystko i nic, żyją najdłużej. To były badania, które były prowadzone faktycznie na psach, które jadły zarówno karmę, jak i różnego rodzaju pomieszaną karmę z resztkami i tak dalej, oraz psy, które były na karmie, na barfie surowym i barfie gotowanym. Ale czy to oznacza, że my powinniśmy w ten sposób działać? No nie, dlatego że też takie psy troszeczkę inaczej funkcjonują. One są przyzwyczajone do tego, że też pokoleniami najczęściej. To nie są psy hodowlane, tylko to są psy, które z pokolenia na pokolenie żyły na tej wsi, dlatego takie psy faktycznie, które do nas trafiają, będą miały mniejszy problem z alergiami.
No i też trzeba pamiętać, że jakość tego jedzenia kiedyś była zupełnie lepsza niż teraz.
Tak, to masz świętą rację i super, że o tym mówisz, dlatego że teraz najczęściej to są rzeczy bardzo mocno przetworzone. A kiedyś to były resztki rzeczy, które były wysoko atrakcyjne, nie tylko smakowo, ale też pod kątem składników.
Tak, kiedyś to było, żeby się chciało powiedzieć. Za chwilę wrócimy do naszej psio-zapachowej tematyki. 23 minuty po godzinie 8.
Kłopoty.
No i dzisiaj o kłopotach, ale też o wielu ciekawostkach. Mnie zawsze fascynuje przy okazji takich tematów, jak ktoś to w ogóle, w jaki sposób to zostało sprawdzone, że psy akurat tak wąchają, a nie inaczej i co one tam czują. Nie wiem, ktoś zauważył kiedyś, że pies chodzi, wącha i postanowił zbudować jakiś super nos, albo też miał dobry węch i też wąchał tak jak te psy, bo przecież no, nie wszystko da się zbadać komputerem.
No, ale na pewno są pewne metody badawcze, które w tym pomagają, to co do tego jestem pewna.
Czyli metoda prób i błędów.
No,
może
tak
jest tak,
powiedzieć.
A może nie inaczej. Dzisiaj o zapachach psich właśnie. Rozmawialiśmy o tym, że psy czytają sobie media społecznościowe na spacerze. I to mnie też tutaj zastanowiło, czy jesteśmy w stanie na przykład przełączyć psa w tryb incognito taki w tych mediach społecznościowych, czyli nie wiem, idzie pies, a my sobie za nim czymś psikamy i nikt już nie będzie wiedział, że ten pies tam szedł.
Nie, nikt się chyba do takich...
Takich badań nie przeprowadzono.
Nie, takich badań nie przeprowadzono, ale co więcej, przeprowadzono takie, które pokazują, że niektóre chemiczne zapachy mogą blokować receptory węchowe w mózgu u psa. Pamiętam, że były robione te takich olejkach sztucznych, tak jak są te do ciast, dlatego, że jest taka, są takie sporty psie, które polegają właśnie na węszeniu, ale też jest to wykorzystywane na przykład w detekcji zapachów w policji. I jeżeli drodzy słuchacze, macie psa, chcielibyście sprawdzić, czy wasz pies jest w stanie wykryć goździka, cynamon albo pomarańcze, to możecie zapisać się na zajęcia z tak zwanego nose worku, czyli pracy nosowej, takiej detekcji zapachów właśnie. I wtedy pies jest uczony na takich zajęciach, jak rozpoznawać goździk, cynamon albo pomarańcze. Najczęściej są to wszystkie zapachy włożone naraz do jednego pojemnika i pies i tak rozpozna, obojętnie który z tych trzech by był gdzieś w okolicy. Natomiast czasami się uczy osobno. No i tutaj też właśnie po tym widać, jak pies jest w stanie niesamowicie tym nosem pracować. I myślę, że ta detekcja zapachowa też przede wszystkim jest dla naszego zwierzaka czymś, co spełnia jego potrzeby. A propos tych potrzeb też żeśmy rozmawiali.
No i nie zapominajmy, że są psy, które potrafią również wyczuć zapach narkotyków w walizce.
Oczywiście.
Z odległości wielu metrów.
W taki sam sposób się tego uczy. Dokładnie w taki sam sposób. I wtedy po prostu mamy albo, oczywiście policja ma dostęp do prawdziwych próbek, albo są jakieś syntetyczne odpowiedniki zapachowe i psy się w ten sposób właśnie przyucza do tego, żeby rozpoznawały. Oczywiście w zamian za rozpoznanie dostają kosmiczną nagrodę, której nie dostają nigdzie poza tym treningiem. To jest bardzo istotne. Mhm. Żeby dla tego psa nagroda w tym treningu była jedyna, wyjątkowa i nigdzie indziej nie otrzymywalna.
A teraz jak psy pachną dla nas?
Jak psy pachną dla nas i dlaczego my je przede wszystkim...
Niektórzy mówią, że nie pachną, a wręcz przeciwnie.
No, pachną dla nas, dlatego to jest to, co już mówiliśmy wcześniej, czyli jesteś tym, co jesz, tak? Jeżeli mamy psa, który dostaje bardzo słabej jakości karmem, albo jeżeli mamy psa, który jest psem starszym, już spowolniony jest ten pasaż jelitowy, już mamy jakieś początki problemów z wątrobą, czy po prostu ta wątroba już jest starsza, to psy będą zmieniały zapach. Możemy zauważyć nawet zmianę zapachu po zmianie karmy. Nie tylko jakościowo, ale po prostu firmy, tak? Mamy tą firmę, przechodzimy na tą firmę i jedna i druga jest dobra, ale nadal zapach nam się psi zmieni.
Czyli?
Jeżeli wcześniej był neutralny, a teraz jest niefajny, no to wracamy do poprzedniej.
Albo bierzemy szampon i myjemy psa.
A, dobrze, że to
żeby pachniał.
Mówisz, tak. Dużo osób też tak postępuje, ale...
To dobrze czy niedobrze?
Niekoniecznie dobrze. Psy nie powinny być kąpane częściej niż te co 4-8 tygodni. To jest minimum, takie albo maksimum minimum, kiedy możemy powtórzyć tą kąpiel. I tu mówię o psach, które są typowo z włosiem, tak? Jak Yorki czy Maltańczyki. Nie wolno takich psów kąpać codziennie. Dlatego, że my niszczymy tą barierę lipidową skóry. Powodujemy, że organizm myśli, ojej, zmywa się nam cała bariera ochronna. Dobra, produkujemy więcej sebum. No i wtedy, co mamy? No, przetłuszczenie tych włosów. Szczególnie u właśnie małych ras będzie nam powodowało to, że, znaczy małych ras, które musimy kąpać raz z włosiem bez podszerstka, będzie nam to powodowało, że ten włos po prostu będzie pachniał gorzej. Jeżeli mamy natomiast psy podszerstkowe i na przykład tego psa nie dosuszymy, no to takie wilgotne miejsca właśnie, jak ta puchata struktura włosia będzie powodowało większy rozwój bakterii, a co za tym idzie, przykry zapach. I okej, na pewno wiesz, jak pachnie mokry pies, natomiast jeżeli tego psa już wysuszymy, tak, no taką rybą, taką jeziorem, bo to zależy, gdzie się pies wykąpie, prawda?
No, albo w czym wytarza. Spacerze po prostu, no.
Tak, dokładnie, może po prostu padać deszcz, albo może się bawić z innymi psami, które go gdzieś tam ofeflają, to w kałużach go
przewracają. Tak, ja się potem czuję, jak wchodzę do domu, rybny.
Rybny piesek, tak. I pamiętajmy, że przede wszystkim takiego rybnego pieska śmierdzącego należy od razu przetrzeć, czy to można oczywiście, jeżeli pies się wykopał w jeziorze, go spłukać, ale raczej nie stosujmy sobie wtedy co chwilę, jeżeli ten pies na przykład lubi się kąpać, nie stosujmy co chwilę żadnych detergentów, żadnych środków, które będą go oczyszczały, tylko po prostu spłuczmy go wodą i go wysuszmy dokładnie. Mamy takie rasy, jak na przykład owczarek australijski, który uwielbia wodę, a jednocześnie ma długą sierść. No niestety, to wymaga albo wysuszenia. Oczywiście niektóre psy suszą się już na zewnątrz, tak jak jest lato na przykład, ale teraz, jak mamy przedwiośnie, zaraz będzie wiosna, warta jest otwarta, różnego rodzaju zbiorniki wodne w Poznaniu też mamy na podorędziu, no to niestety będzie trzeba tego psa wysuszyć, a przynajmniej porządnie wytrzeć ręcznikiem po powrocie do domu, żeby właśnie uniknąć tego problemu. No i oczywiście zły szampon też może być problemem. Nigdy nie używajmy szamponów dla ludzi czy silnie perfumowanych, albo celowo odtłuszczających, bo to będzie zamknięte koło. Będzie po prostu nadprodukcja. Perfumowane szampony nie tylko będą powodowały to, że pies, te zapachy będą się mieszały i w efekcie po dosłownie dwóch tygodniach już będziemy mieć psa, który pachnie brzydko, czasami nawet po dwóch dniach, bo to również zależy od tego, jaki jest skład mikroflory tej bakteryjnej, która jest na zewnątrz skóry. Natomiast czasami też będzie to zaburzało komunikację z innymi psami na zewnątrz. No bo taki pies, to co mówię, jest tym psikaczem. Mhm. Taki pies, to jest poperfumowany, on będzie mniej widoczny, ale też będzie dziwny, bo on pachnie zupełnie czymś innym. To jest trochę tak, jak ktoś koło nas przechodzi i ma bardzo mocne perfumy i to w dodatku takie, których nie lubimy. My się aż możemy skrzywić. I wcale nie chcemy koło tej osoby przechodzić dłużej, a dodatkowo ten zapach często osadza nam się w nozdrzach. Miałeś tak kiedyś?
Tak. Podmienią sobie takie psy właśnie za tym psem, ten ale się wypsikał.
Tak, dokładnie. No, to jest prawda, tylko że to u psów jest takie męczące i one nie chcą tego kontaktu, a dodatkowo ten zapach też się może utrzymywać przez cały spacer w nosie tego drugiego psa i może zaburzać te...
No dobra, a są psy, których w ogóle nie trzeba kąpać? Czy nie ma takich?
Znaczy się, uważam, że jeżeli mamy do czynienia z psem podwórkowym, którego regularnie wyczesujemy, to on nie wymaga kąpieli. Natomiast średnio takiego psa, który na przykład, czy to się brudzi, czy często z nim, czy na przykład na podwórku mamy błoto, pojawiają się kołtuny, no to musimy go wyczesywać, a jeżeli pojawia się brud w sierści, to raz w roku przynajmniej go warto wykąpać.
Albo mamy labradora, który jak zobaczy kałużę z błotem, to heja!
Dokładnie. Czyli pamiętajmy sobie, podsumowując, że zapach to głównie mikrobiologia i fizjologia skóry, nie higiena, ale ta higiena też jest potrzebna, tylko nie w nadmiarze.
Znaczy, ty lubisz wąchać psie łapy?
O Jezu, oczywiście, że tak. A czym pachną?
Nie wiem, moja żona też uwielbia, ja nie rozumiem tego fenomenu.
Popcornem, ziemią, niektórzy mówią,
podobno,
że...
No to jest taki zapach ziemi, no
tak.
Właśnie.
Mojej mamy koleżanka z pracy mówi, że małpkami pachną. Mhm. Nie wiem, czy kiedyś pracowała z małpkami, bo ja niestety nie tak wiem. I nie uważam. Ja
pamiętam, tak, pamiętam małpiarnię w Starym Zoo, jeszcze tu przy Zwierzynieckiej, tam strasznie było tam wchodzić.
No tak.
Nadzieję, że państwo już po śniadaniu. A jeśli dobrze pachnie, to tylko jajecznica na przykład na boczku.
O tak.
Ojej. Zuza Ogrodowczyk była naszym gościem dzisiaj jak zawsze. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Psy, koty i inne kłopoty.